Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Tomasz Rakowski, prezes FNX Group. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest szansa, że za 10 lat z Gdańska do Krakowa dotrzemy pociągiem, uwaga, w około jedyne 3 godziny. Właśnie zaczęło się projektowanie szybkiej trasy kolejowej, informuje dziennik Gazeta Prawna. Podróż tą samą linią do Warszawy miałaby nam zabrać godzinę i 45 minut. To byłaby rewolucja, panów zdaniem?
Przedsięwzięcie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i związanej z tym całej sieci drogowo-kolejowej daje taką perspektywę i o tym się mówi od ponad 50 lat. Takie projekty już kiedyś były. Centralna magistrala kolejowa jest elementem tego, niezrealizowanym nigdy. No i jak nie dzisiaj, to kiedy? No to od kilkudziesięciu lat, a już od 30 lat wolnej Polski nie zmieniliśmy tej sieci kolejowej, która jest tak naprawdę niezmieniona od czasów zaborów. Mamy duże 100-tysięczne miasta, które między sobą nie mają połączeń kolejowych. To jest pozostałość po tamtych czasach. I oczywiście, że jest szansa, jeżeli ten projekt będzie realizowany, to i ta sieć drogowo-kolejowa też będzie zrealizowana.
Mm-hmm. Tomasz Rakowski.
Ja może nawiązując tutaj do mojego przedmówcy, powiem, że cieszą takie duże inwestycje właśnie typu CPK, jakaś budowa linii kolejowych, czy na przykład przekop Mierzei Wiślanej. To zawsze napędza gospodarkę, podnosi poziom życia, pozwala na lepszy przepływ ludzi, towarów. Można powiedzieć, że to jest skok cywilizacyjny. Natomiast ja miałem taką refleksję, że to jest takie dość smutne, że mamy ten rok 2022, a tu, tak jak pani redaktor wspomniała, mówimy o potencjalnym zakończeniu za 10 lat, czyli w 2032 roku tej linii łączącej Trójmiasto z Krakowem, tej szybkiej linii. I tu widać, jak bardzo zostaliśmy w tyle przez II wojnę światową, a później przez tą półwieczną okupację sowiecką. I trzeba było kolejnych 30 lat, żeby takie wielkie projekty realizować, żeby zmieniać poziom cywilizacyjny. Nasi sąsiedzi z Odry mają szybkie pociągi, mają gęstą siatkę linii kolejowych i to od bardzo dawna. Ja myślę, że młodsze pokolenie, ludzie, nie wiem, 20-30-letni, może nawet 40-letni, zupełnie nie mają perspektywy w ocenianiu tego, jak z trudnej pozycji startuje Polska, ile musi nadrobić i bezrefleksyjnie porównują się do krajów Europy, które nie zostały zniszczone w choćby niewielkim stopniu, tak dotkliwie jak nasz kraj, ale nie były potem przez pół wieku zniewolone. A to ma przecież ogromny wpływ na rozwój, bo pewnych rzeczy nie można przyspieszyć. Pewne rzeczy zajmują określoną ilość czasu i nie mają ilość pieniędzy. I każdy rok, w którym na przykład nie ma jakiejś linii kolejowej, drogowej, czy połączenia powietrznego, czy wodnego, generuje jakieś określone koszty. No i taką refleksją chciałem się podzielić, że cieszę się, że te inwestycje są realizowane. Mam nadzieję, że nikt ich nie zatrzyma, ale mam świadomość, że straciliśmy jako Polska bardzo dużo lat i tym bardziej powinniśmy realizować odważne projekty, które będą zmieniały nasze życia i które zostawimy kolejnym pokoleniom.
Tak. I też pamiętajmy, że ten rozwój, że to, co robimy, też nie za bardzo podoba się naszym sąsiadom. Pamiętajmy, że Berlin na przykład bardzo czuje się zagrożony centralnym portem komunikacyjnym, że ten potencjalny hub komunikacyjny dla Azji, który w ten sposób w Polsce powstanie, to też jest coś, co przewartościowuje dotychczasowy układ sił w Unii Europejskiej i w ogóle w całej Europie i także nie podoba się Rosjanom. Więc miejmy też świadomość tej perspektywy globalnej, tej geopolityki, która dla Polski z jednej strony z racji położenia jest przekleństwem, a z drugiej strony jest też ogromną szansą i wielkim atutem w tej geopolityce.
Mm-hmm. A panów zdaniem, jeśli już się okaże, że mamy tę linię, będzie cieszyła się dużym powodzeniem?
No oczywiście, jeżeli mówimy o tak szybkim transporcie, no to każde przyspieszenie transportu między punktem A i B otwiera wiele możliwości przed mieszkańcami zarówno tych punktów, jak i punktów przyległych, bo tutaj w tej projektowanej linii mają włączone zasadzie do tej magistrali takie miasta jak Toruń, jak Elbląg, jeśli dobrze pamiętam, te wszystkie przyległe w niedalekiej odległości. Tak więc to linia kolejowa czy linia drogowa to jest jak układ krwionośny dla danego państwa, danego regionu.
W przypadku kolei pamiętajmy, że to jest też najbardziej ekologiczny rodzaj transportu. Do tego w całości może być oparty na polskim przemyśle. Mamy świetnych producentów infrastruktury kolejowej i środków transportu kolejowego, bo to nie tylko lokomotyw, wagonów, ale też tego całego sprzętu, który jest z tym związany. I od dawna słyszy się hasła tiry na tory, a więc te linie kolejowe, takie właśnie mobilne, cargo, bo to nie tylko linie do szybkiego przewożenia pasażerów, ale też przede wszystkim właśnie linie transportowe. Przekop Mierzei Wiślanej, potencjalny port w Elblągu, musi się wiązać z bardzo dobrym połączeniem kolejowym.
No tak, właśnie, tak, też chciałam o to zapytać. Tu dwa w jednym, jak to na Elbląg wpłynie?
Taką nostalgią wspominamy centralny okręg przemysłowy z okresu międzywojennego i Gdynię, a przypomnijmy, że budowa Gdyni zaczęła się od budowy linii kolejowej. Więc to wszystko jest ze sobą tak, jak
powiązane.
Pan powiedział, powiązane, że to jest w ogóle coś bez... To jest przede wszystkim wielki obowiązek państwa, żeby taką infrastrukturę budować, a czy ona na siebie zarobi, to już jest kwestia gospodarki, biznesu, czy ona z tego skorzysta.
No właśnie, a z drugiej strony też turystyka na tym znacznie zyska. No proszę sobie wyobrazić naszych południowych rodaków, którzy będą przyjeżdżali nad morze, a z drugiej strony wszyscy miłośnicy gór mogą być właściwie co drugi weekend w tych górach, bo wyprawa nie będzie oznaczała wielu godzin jazdy samochodem na przykład, czy też pociągiem, tak jak jest to dzisiaj, a takie przyspieszenie no, będzie niesamowite. No miejmy nadzieję, trzymamy kciuki wszyscy za to, żeby się to udało i żeby może dało radę szybciej niż te 10 lat. To taka mała uwaga. No ale jak nie da rady, to dobrze, żeby było. Zmieniamy temat. Nasza wschodnia granica. Niebezpieczna sytuacja związana z Ukrainą. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania ewakuują z Kijowa rodziny swoich dyplomatów. Zaniepokojona koncentracją wojsk rosyjsko-białoruskich przy granicy z Ukrainą jest Francja. Unia Europejska mówi o sankcjach, jeśli Rosja uderzy na Ukrainę, a NATO zapowiada, że jest gotowe bardzo szybko przerzucać wojska w pobliże granic Ukrainy. No, generalnie jest niebezpiecznie. Pytanie, jak ta sytuacja, którą mamy obecnie, czy ona wpływa już na gospodarkę także na naszą?
Ależ oczywiście, że wpływa, chociażby poprzez to, co się dzieje z cenami energii, z cenami gazu i całą atmosferą, która wokół tego się zbudowała. To nie jest tylko kwestia polityki klimatycznej Unii Europejskiej, chociaż ona jest dominująca, ale do tego dochodzi też ten komponent gry, bo ta wojna już się toczy. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wojna to jest starcie zbrojne, a to dzisiaj wojna ma zupełnie inny charakter i ona trwa. Natomiast to, co w pierwszej kolejności odczujemy, bo zanim będziemy mówili o jakichś długofalowych, gdyby do czegokolwiek doszło, pierwsze, czym zapłacimy, to bardzo dużymi zawirowaniami z naszą walutą. Nasza waluta będzie, będziemy krajem przyfrontowym, nasza waluta i tak jest traktowana jako waluta niestabilna i wszelkie inwestycje, inwestorzy od razu uciekają w takie waluty jak dolar, jak frank szwajcarski.
Od razu powiem 4,41 dziś rano, a wczoraj przez moment ponad 4,42 frank szwajcarski.
Ale w sytuacji takiej już wojennej, jakiejś zawieruchy, nawet jeżeli ona nie jest bezpośrednio przy naszej granicy, od razu przełoży się na spadek walut w całym regionie i nie tylko w Polsce. Proszę też pamiętać, że to, co mieliśmy na początku pandemii, gdy była duża niepewność, ludzie ruszyli do sklepów. Jeżeli cokolwiek się wydarzy, to możemy spodziewać się sporego paraliżu, jeśli chodzi o zaopatrzenie, funkcjonowanie sklepów, paliw i tego typu rzeczy. Mało tego, to też nie będzie tak, że to się tylko będzie odbywało tam pomiędzy Białorusią, Ukrainą i Rosją, Białorusią właściwie też. To też będzie prawdopodobnie różne ataki hakerskie, różne psucie infrastruktury. Przecież polskie linie energetyczne i tak już chodzą na słowo honoru. Niewiele trzeba, żeby sparaliżować nas energetycznie czy zakłócić nasze systemy informatyczne. Więc możemy mieć gigantyczny chaos. I do tego gigantycznego chaosu przez tych pierwszych parę dni, gdy do czegokolwiek tam dojdzie, musimy być przygotowani. Musimy być przygotowani w podstawowe rzeczy, i nie szturmować sklepy, tak jak to było na początku pandemii, tylko bardzo roztropnie robić to już od wczoraj, dzisiaj, jutro, bez jakiejś specjalnej spiny, bo gdy dojdzie do zawirowań, my w pierwszych dniach bardzo mocno to odczujemy.
Ale potem miejmy nadzieję, że nie dojdzie do zawirowań takich i że nie dojdzie do ataku Rosji na Ukrainę, ale no, miejmy
ale
nadzieję,
mówimy o potencjalnych tak, możliwości, na potencjalnych, takiej, więc wyciągajmy wnioski takie, jakie mogą się pojawić w przyszłości.
Tomasz Rakowski.
Ja może tak trochę z innej strony, jeśli można, bo miałem taką refleksję, że w ogóle tego typu analizy, ile my jako Polska stracimy, możemy stracić na ataku Rosji na Ukrainie, służą tylko i wyłącznie Rosji. De facto siejąc strach, w jakimś sensie urealniając wizję wojny i skłaniając do ustępstw. Rosji zależy, żeby Zachód bał się wojny, byśmy martwili się utratą rynku, pieniędzy i pokoju. Gdy Rosja w roku 2014 atakowała Ukrainę, to nie informowała o tym w subtelny sposób w mediach społecznościowych, tak jak to się dzieje teraz, gdzie wyciekają do sieci zdjęcia poborowych, którzy dostali powołania. Wtedy Rosja też nie kolportowała różnymi kanałami ostrzeżeń przed wojną, analiz, obaw, tak jak to się dzieje dziś za pomocą różnych organizacji, polityków czy mediów. Wtedy po prostu na Krym napadli jako zielone ludziki, nie przyznając się, że to oni. Dlatego myślę, że dziś należałoby także zapytać, z jakimi stratami powinna się liczyć Polska, jeśli Zachód, NATO, Unia Europejska finalnie ustąpią Putinowi, bojąc się widma wojny. Bo to będzie dla nas, delikatnie mówiąc, bardzo niekorzystna sytuacja. A już widzieliśmy szereg ustępstw Zachodu wobec Rosji. Na przykład ustępstwo numer jeden, w ogóle podjęcie rozmów z Rosją. Ustępstwo numer dwa, odrzucenie sankcji wobec Nord Stream 2. Ustępstwo numer trzy, Rada NATO-Rosja. Ustępstwo numer cztery, zapowiedź rezygnacji z manewrów wojskowych w Europie Wschodniej. Ustępstwo numer pięć, ograniczenia w rozmieszczaniu broni. Ustępstwo numer 6, odstąpienie od sankcji SWIFT, czyli odcięcie Rosji od międzynarodowego systemu płatności SWIFT, którym co to można było zrobić i tak dalej. I to jest wszystko wobec zamiarów terrorystów. No przecież właśnie te ustępstwa mogą zaprowadzić do wojny, która de facto nie jest w interesie Rosji, ale granie wojną już tak. A w interesie Polski, Polaków, polskiej gospodarki jest bezpieczeństwo. A bezpieczeństwa nie gwarantuje się ustępstwami, tylko twardą postawą, szczególnie wobec takich państw jak putinowska Rosja. Tak więc w każdym z tych scenariuszy Polska niestety straci. Bo to jest albo scenariusz ustępstw i stopniowego odzyskiwania strefy wpływów Rosji z czasów ZSRR. To jest oczywiście tragiczne dla Polski. I tu nawet nie sposób mówić o precyzyjnych konsekwencjach ekonomicznych albo mniej prawdopodobny scenariusz jakiejś formy napaści Rosji na Ukrainę. To oczywiście odbije się rykoszetem na naszym kraju, na naszych relacjach gospodarczych, które przedstawił mój przedmówca, zarówno z Ukrainą, jak i z Rosją. Niemniej w tym wypadku my jako Polska powinniśmy być gotowi na ostre sankcje, które my nałożymy na Rosję i które w odpowiedzi Rosja też nałoży na nas. Tak więc no,
w geopolityce, a wojna jest narzędziem geopolityki, tak naprawdę zawsze chodzi o dwie rzeczy. O to, kto na kogo będzie pracował i kto będzie na tym zarabiał. I tak naprawdę w tej całej układance budowania strefy wpływów no, przywołuje się tą bismarckowską koncepcję XIX-wieczną tych dwóch filarów bezpieczeństwa, czy porządku w Europie, no, nie bezpieczeństwa, tylko porządku, a więc oś Berlin-Moskwa. I widać ewidentnie, Niemcom nie podoba się absolutnie pomysł Trójmorza. To by w ogóle przewaliło cały dotychczasowy porządek europejski. Rosji nie podoba się to, co się dzieje na wschodzie, chce odzyskiwać swoje strefy wpływów. Chce handlować swoim gazem. Niemcy ten gaz chcą rozprowadzać po całej Europie. Nie podoba im się jedwabny szlak, którego Polska, a szczególnie centralny port komunikacyjny byłby zakończeniem i takim bardzo ważnym punktem. Zresztą też w pewnym sensie wprowadzałby tu Chiny, dominację chińską, której też się sprzeciwiają zarówno Rosja, Stany Zjednoczone, jak i Europa. Więc ta cała układanka geopolityczna jest niezwykle pogmatwana, skomplikowana, ale wszystko spina się do tych dwóch rzeczy. Kto będzie na kogo pracował i kto będzie na tym zarabiał?
No i miejmy nadzieję, że w każdej sytuacji, jakakolwiek ona by nie była, nasze firmy będą wiedziały, co robić i jeśli na wojnie można też zarabiać, to nasze też będą zarabiały, ale nie chciałabym, żeby do takiej sytuacji doszło i żeby na tym akurat...
Znaczy miejmy świadomość, że my jesteśmy za mali, żeby tutaj współdecydować o czymkolwiek. My jesteśmy tylko, patrzymy tak naprawdę, kto wygra i do kogo się przytulić, bo w konsekwencji nie jesteśmy mocarstwem, żeby grać na takich zasadach jak Niemcy, Chiny, czy Stany Zjednoczone, czy Rosja.
No i teraz zmienimy temat, przejdziemy już do takiej gospodarki absolutnie gospodarczej bez cienia wojny wiszącej nad tym. W pewnym badaniu szeregowi pracownicy i ich przełożeni zostali zapytani o to, jak czują się w firmie i co myślą o pracy zdalnej. I wyszło na to, że góra słabo orientuje się w nastrojach swojej załogi. Firma NTT zapytała pracodawców i pracowników o budowanie pozytywnych doświadczeń u zatrudnionych. No i pracodawcy byli zachwyceni swoim dziełem. 64% z nich uznało, że firma ma w tym zakresie ogromne możliwości. To badanie w ogóle na całym świecie było w firmach, informuje BizBlog. I taka sytuacja jest właściwie w firmach na całym świecie. Pracownicy mieli przeciwne zdanie, niekoniecznie im się podobało. No i właśnie, z czego to wynika? Kuleje komunikacja wewnątrz firm? I tu nie mówię tylko o polskich, ale w ogóle. Skąd te takie rozbieżności?
Przede wszystkim jest to pochodną, tak podejrzewam, wielkości też danego przedsiębiorstwa. Złożoności tej struktury, gdzie odległość między wspomnianymi menedżerami, tą kadrą zarządzającą, a zwykłymi pracownikami operacyjnymi, liniowymi jest, myślę, spora. Jedni nie mają dostępu do drugich. I wtedy rzeczywiście można żyć trochę w takiej szklanej bańce, myśląc o tym, że to, co wydaje się fajne i działa na przykład dla mnie, jako dla menedżera, to tak naprawdę założenie jest takie, że pewnie tak samo cieszą się z tego pracownicy. Kiedy organizacja jest mniejsza, to jest łatwiej szybko to zweryfikować, bo ta kadra zarządzająca żyje de facto z tymi pracownikami, na co dzień z nimi współpracuje i te informacje przepływają bardzo szybko. Tak więc jest to złożona kwestia, ale bardzo ciekawe, zaskakujące badanie.
W teorii zarządzania używa się takiej formuły odwróconej piramidy. Chodzi o to, że mały sukces na dole, zanim przez wszystkie szczeble zarządzania przejdzie do najwyższego zarządu, rośnie do wielkiego sukcesu i jest ogłaszany jako coś niebywałego. Wielki problem na dole, znowu przez wszystkie szczeble zarządzania, jak przejdzie do zarządu, to jest najczęściej coś małego, drobnego, niezauważalnego. I tam, gdzie są związki zawodowe, gdzie właściciele firm stworzyli sobie takie pośrednie źródło informacji, dostają informacje bezpośrednio z samego środka. I to badanie potwierdza, że ta zasada odwróconej piramidy ma się dobrze i to ma się dobrze na całym świecie, że po prostu właściciele bardzo często nie są informowani, a nawet oszukiwani, co się dzieje tak naprawdę w ich firmach i te zarządy, szczególnie opcje menedżerskie, które powodują, że te osoby muszą wykazywać się sukcesami, powodują, że ten przepływ informacji nie może normalnie funkcjonować. Drogą do tego są związki zawodowe, bo negocjacje, rozmowy z zarządem, gdzie przekazywane są z pominięciem tych wszystkich szczebli informacje, co się dzieje na dole, jest czymś, na czym każdemu zarządzającemu i właścicielowi firmy powinno bardzo zależeć.
No i tutaj postawimy kropkę. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Tomasz Rakowski, prezes FNX Group. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.